Więc przeczytajmy 4 rozdział 1 listu do Koryntian. Tym samym kontynuujemy ten problem, jaki się pojawił w Koryncie. Za takich niech człowiek nas uważa, za podwładnych Chrystusa i za rządców tajemnic Boga. Od tych, na których spoczywa odpowiedzialność, wymaga się tu ponadto, aby ktoś taki okazał się wierny. Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, czy przez was będę rozliczany, czy przez jakiś ludzki dzień sądny. Owszem, i sam siebie nie rozliczam. Nic sobie nie wyrzucam, lecz nie jestem przez to usprawiedliwiony. Tym zaś, który mnie rozlicza, jest Pan. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który wyświetli to, co ukryte w ciemności, i ukaże motywy serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. To zaś, bracia, odniosłem do siebie samego i do Apollosa, przez wzgląd na was, abyście na nas nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano, aby jeden ponad drugim nie wynosił się przeciw innemu. Bo kto ciebie wyróżnia? Co zaś masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście zaspokojeni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się wasze królowanie, abyśmy i my zapanowali z wami. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, mianował jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych, jako że staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy zaś rozumni w Chrystusie. My słabi, wy mocni, wyszanowani, a my pogardzani. Aż do obecnej godziny jesteśmy głodni i spragnieni, i nadzy, i bici pięściami, i na tułaczce. I trudzimy się, pracując własnymi rękami. Szkalowani dobrze życzymy, prześladowani znosimy, zniesławiani zapraszamy. Staliśmy się jak śmieci tego świata, nieczystości wszystkich aż dotąd. Piszę to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, aby was upomnieć jako moje ukochane dzieci. Bo choćbyście mieli 1000 wychowawców w Chrystusie, jednak ojców macie niewielu, to bowiem ja zrodziłem was przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Zapraszam was zatem, bądźcie moimi naśladowcami. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu i który przypomni wam moje drogi w Chrystusie zgodnie z tym, jak nauczam wszędzie, w każdym zgromadzeniu. Ponieważ zaś nie przychodzę do was, niektórzy popadli w zarozumiałość. Ja jednak szybko przyjdę do was, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem zarozumiałych, lecz z ich mocą. Gdyż Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? To jest Boże Słowo. Więc dziś kończymy, słuchajcie, kończymy zajmowanie się tym problemem, tym pierwszym problemem, jaki apostoł Paweł omawia w liście, który napisał do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian. Więc poważny problem i rozwiązanie tego problemu wymaga różnych zabiegów i już widzieliśmy, jakich zabiegów dokonywał Paweł, żeby pomóc Koryntianom myśleć i postępować we właściwy sposób. I oczywiście to, co apostoł Paweł napisał, może jeszcze w pełni nie rozwiązuje tego problemu całkowicie, a dlatego później postanawia posłać Tymoteusza jeszcze, żeby przypomnieć pewne rzeczy. Natomiast jest Paweł kładzie pewne podwaliny, pewien fundament pod właściwe rozumienie tego, kim są przywódcy chrześcijańscy i jak ich traktować. Więc dziś, jak powiedziałem, kończymy omawianie tego problemu i chciałem, żebyśmy się skupili właśnie na 4 rozdziale i na tym, co apostoł Paweł w tym względzie nas uczy w tym fragmencie. Więc pierwsza rzecz, za kogo uważać Pawła i Apollosa? Jak podchodzić do nich? Apostoł Paweł napisał w pierwszym wersecie tego rozdziału: za takich niech człowiek nas uważa, za podwładnych Chrystusa i za rządców tajemnic Boga. Apostoł Paweł wcześniej pokazał, że razem z Apollosem są po prostu sługami należącymi do Chrystusa. Paweł wykonuje dla Chrystusa pewną służbę, służy Jemu. I w tym wersecie Paweł znowu przypomina Koryntianom, też mówi im ponownie, że są sługami, ale też pokazuje, za kogo mają ich uważać, jak mają ich traktować. No jest to ważne. Widzieliśmy, że Paweł wskazywał na to, że to Bóg jest kimś, a nie on sam czy Apollos. Paweł pokazywał, że jest sługą. W związku z tym no, pojawia się takie ważne pytanie, praktyczne pytanie, jak mamy traktować takich ludzi, jak Paweł czy Apollos? Czy jak Koryntianie mieli traktować takich ludzi? Bo widzieliśmy, że niezdrowe mieli podejście. Więc jakie jest zdrowe? Tak? Więc jeśli są sługami, to jaka powinna być ich postawa względem nich? I tą kwestią Paweł zajmuje się w tym miejscu. Więc Paweł mówi Koryntianom, aby traktowali ich za podwładnych Chrystusa oraz zarządców tajemnic Boga. Więc kilka wyjaśnień. Słowo podwładny można przetłumaczyć jako sługa. Więc znowu Paweł mówi o sobie jako o słudze, ale tutaj pojawia się inne słowo odnoszące się do sługi niż słowo, którego Paweł używał wcześniej. Wcześniej mówił o diakonos, tak, od którego mamy słowo diakon. Tutaj mówi, używa innego słowa, które bardzo często oznaczało osobę, która zajmuje się administrowaniem sprawami innej osoby, ale w tym słowie była podkreślona pewna służalczość. Ta osoba była w roli służalczej, w pozycji służalczej do tej osoby, która zlecała jej administrowanie swoimi sprawami. Więc w pewnym sensie jest tutaj mowa o bycie podwładnym. Ktoś jest wyżej, ktoś jest nad tą osobą i to słowo ma podkreślać. Apostoł Paweł czy Apollos, oni są podwładnymi, są sługami Chrystusa. Więc zajmują się sprawami Chrystusa, sprawami Jego Kościoła. Drugie określenie mówi o zarządcach tajemnic Boga. A zarządzający był często sługą, któremu powierzano zarządzanie domem, gospodarstwem domowym, domostwem. I ten sługa był odpowiedzialny za wszystko, co tam się dzieje. W pewnym sensie można sobie pomyśleć na przykład o Józefie, który służył w domu Potyfara w Egipcie. Został sprzedany jako niewolnik i został właśnie takim zarządcą domu Potyfara. Był drugi po Potyfarze. W pewnym sensie był odpowiedzialny za wszystko. Miał jakby wszelką władzę, jakby żona Potyfara tylko była poza jego zasięgiem, ale wszystko inne to miał się tym zajmować, był za to odpowiedzialny. Więc Paweł w pewnym sensie może być, jest też zarządcą, takim zarządcą, ale tajemnic Boga. Tą tajemnicą jest Ewangelia, którą Bóg postanowił objawić ludziom przez Chrystusa. I Paweł jako apostoł Jezusa Chrystusa jest zarządcą, jest jednym z zarządców tego, co Bóg w Chrystusie czy przez Chrystusa objawił. Więc Paweł i Apollos są osobami, które zajmują się sprawami Chrystusa, są zarządcami tajemnic Boga. Co to znaczy, że Paweł i Apollos są sługami podwładnymi oraz zarządcami tajemnic Boga? No patrząc na kontekst tego rozdziału, ale także na szerszy kontekst Nowego Testamentu, to trzeba powiedzieć, że odpowiedzialnością Pawła i Apollosa jest dydaktyka, szeroko pojęte nauczanie wierzących. Można powiedzieć, że jest to czynienie ludzi uczniami Chrystusa, a to polega między innymi albo w głównej mierze na uczeniu przestrzegania tego wszystkiego, co Chrystus nakazał. I ten proces czynienia uczniami Chrystusa zawiera też w sobie element pewnej dyscypliny, czy też dyscyplinowania. W tym sensie są przywódcami chrześcijańskimi i Chrystus obdarzył ich pewnym autorytetem. Czyli mamy nauczanie, tak? Mówię, oni są posłani do tego, żeby ogłaszać tajemnicę Bożą czy Boga, ogłaszać Ewangelię, żeby uczyć wierzących, przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Więc ich autorytet jakby jest związany z tym, co zostało im przekazane. Na tym polu mają autorytet generalnie. Zajmują się sprawami Kościoła, sprawami Chrystusa i mają uczyć poprzez stawianie siebie jako przykład dla reszty wierzących. Ale po co apostoł Paweł o tym mówi? No, odpowiedź znajduje się w kolejnym wersecie, w drugim wersecie. Od tych, na których spoczywa odpowiedzialność, wymaga się tu ponadto, aby ktoś taki okazał się wierny. Paweł mówi, że od zarządców wymaga się wierności w tym, co zostało im powierzone, w tym, nad czym zostali ustanowieni zarządcami. Jeśli zostały im powierzone tajemnice Boga, to oczekiwanie jest, że Paweł i Apollos będą wiernie zarządzać, będą wiernie je ogłaszać, będą wiernie dalej je przekazywać. Jeśli zajmują się administrowaniem spraw innego, to będą wykonywać to w sposób wierny, żeby ta osoba nie poniosła żadnej szkody, ta osoba, którą reprezentują, nie poniosła żadnej szkody. Ale kto może ocenić tę wierność? Kto jest na tyle kompetentny, żeby móc ocenić czyjąś służbę i czyjąś wierność w zarządzaniu? I tutaj apostoł Paweł mówi jasno, tylko Pan, tylko Chrystus. Tylko Chrystus może to zrobić we właściwy sposób, ponieważ tylko On ma moc wyświetlić to wszystko, co jest ukryte. Tylko On może ukazać motywację serc. I oczywiście Chrystus to zrobi, a zrobi to w dniu sądu. Dlatego apostoł Paweł w wersecie 5 napisał, dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który wyświetli to, co ukryte w ciemności i ukaże motywy serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Więc Paweł mówi Koryntianom, że żeby przestali sądzić sługi Chrystusa, sługi, które należą do Chrystusa i które tylko właściwie przez Chrystusa mogą być właściwie osądzone. Paweł mówi Koryntianom, żeby nie wchodzili w buty Chrystusa i nie robili tego, co tylko Chrystus może uczynić. Bo tylko On jest w stanie właściwie osądzić zarówno to, co jest na zewnątrz, jak i to, co jest wewnątrz, w sercu człowieka. I dopiero na tym sądzie wyjdzie, jakie kto miał motywacje, czym się kto kierował. I dopiero na tym sądzie Chrystus właśnie pokaże, jaka była wierność. Więc oni mogą sobie, Koryntianie powinni sobie darować, nie sądzić sługi Chrystusa. Ale co Paweł ma przez to na myśli? Co konkretnie Paweł ma na myśli, jeśli chodzi o ten zakaz, czy nakaz zaprzestania sądzenia sług Chrystusa? Odpowiedź jest w 6 wersecie. To zaś, bracia, odniosłem do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, abyście na nas nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano, aby jeden ponad drugim nie wynosił się przeciw innemu. Więc znowu wracamy do problemu. Apostoł Paweł widzi pewien problem w zborze koryńskim, poważny problem. Jaki problem? No taki, że jedni wynoszą się ponad drugich. Jest to związane z pewną pychą. Tak, z wynoszeniem się, z nadęciem się, można powiedzieć. Czyli jedni uważają się w jakiś sposób lepsi, mądrzejsi od innych. I jest to powiedziane oczywiście w kontekście tego, że jedni wierzący wynosili się nad innych z powodu jakiegoś przywódcy chrześcijańskiego, czy utożsamiania się z jakimś przywódcą chrześcijańskim. I pytanie, dlaczego do tego doszło? Co było źródłem takiego złego postępowania? No źródłem było to, że Koryntianie zaczęli osądzać, oceniać, albo inaczej wartościować tych różnych przywódców chrześcijańskich, którzy usługiwali przez jakiś czas w ich zborze. Wiem, że apostoł Paweł był w tym zborze, założył ten zbór, ponad półtora roku spędził tam. Później czytamy o tym, że Apollos też jakiś czas spędził w Koryncie, usługując. Zakładamy też, że apostoł Paweł, Piotr też odwiedził ten zbór, też jakiś czas tam był i służył. Więc ci chrześcijanie w Koryncie mieli, poznali tych ludzi, no i zaczęli ich wartościować w jakiś sposób, oceniać, osądzać. Więc żeby kogoś wartościować, osądzać, oceniać, to trzeba mieć jakieś kryteria. I wydaje się, że Koryntianie skorzystali z kryteriów, które funkcjonowały w świecie. I zastosowali je do wartościowania przywódców chrześcijańskich. A jakie w świecie były kryteria? No, kwestią była, czy kryterium była ludzka mądrość, elokwencja, sztuka mówienia, w jaki sposób ten człowiek jest w stanie zaangażować innego, przekonać do swoich racji. Więc sztuka przemawiania, elokwencja, mądrość. A jeśli zaczynasz wartościować ludzi, to znaczy, że ktoś musi być lepszy, a ktoś gorszy. Ktoś musi być ważniejszy, ktoś musi być większy od innych. W związku z tym musiały pojawiać się różne napięcia pośród wierzących. Przecież skoro uważam, że ten jest największy, a się nie mylę, to inni też muszą dojść do takiego przekonania, więc robię wszystko, żeby ich do tego przekonać. A że standardy czy normy biorę ze świata, no to za wszelką cenę trzeba przekonać. A co wtedy, gdy ktoś myśli inaczej? No musi dojść do jakiegoś spięcia, napięcia, do iskrzenia, do polaryzacji. I co wtedy? No napędzani cielesnością, napędzani brakiem zrozumienia duchowych kwestii, no ich postępowanie musiało prowadzić właśnie do konfliktu, do podziałów, do kłótni, do niewłaściwych zachowań. Ale te niewłaściwe zachowania nie dotykały w pewnym sensie wyłącznie Koryntian. Te zachowania dotykały, znaczy one dotykały bezpośrednio Koryntian, ale jak to działało? No działało tak, czy w ten sposób, że no skoro uważam, że na przykład apostoł Paweł jest tym największym, najwspanialszym, najlepszym, tak? No to automatycznie Piotr i Apollos są tymi mniejszymi. Więc kogo obdarzam swoim autorytetem? No Pawła, tak? Pawła, bo on jest tym największym. I to w związku z tym, jeżeli obdarzam autorytetem Pawła, no to znaczy, że już nie obdarzam tym autorytetem pozostałych. Tak to działa. Tak niestety to działa, Więc można powiedzieć, że to prowadziło do tego, że jeżeli opowiadam się, czy utożsamiam się z jakimś jednym przywódcą chrześcijańskim, to tym samym ci inni przywódcy chrześcijańscy mają mniejszy albo autorytet, albo żadnego autorytetu u nas. Nie powiem, że ktoś może być przeciwnikiem, ale no gdzieś ten brak autorytetu się objawiał, tak? Czyż poszanowania tego innego przywódcy. A ponieważ był to skutek sądzenia, czyż wartościowania tych Bożych sług, dlatego Paweł wzywa Koryntian, aby przestali to robić, aby zaczęli postępować zgodnie z nauką Chrystusa. Paweł chce, aby Koryntianie nauczyli się właściwego postępowania i daje siebie i Apollosa za przykład. W świetle tego, co Paweł napisał wcześniej, takie wartościowanie nie ma po prostu najmniejszego sensu. Paweł i Apollos mają ten sam cel do osiągnięcia. Oni chcą tego samego, mają to samo, tak, oni chcą wzrostu, ale każdy z nich ma różne zadania do wykonania i to Chrystus jest tym, który te poszczególne zadania im dał. Apostoł Paweł wcześniej mówił o podlewaniu. Natomiast Apollos był tym, który, o zasadzeniu, Apollos był tym, który podlewał. I takie zadania każdy z nich otrzymał od samego Chrystusa, więc nie ma sensu wartościować ich służby. Do tego apostoł Paweł dokłada jeszcze jedną myśl odnośnie tego, że nie powinni wynosić się nad innych. Paweł pokazuje, jak wygląda służba jego i Apolosa. Jest to służba, która obfituje w uniżenie i słabość. Jest to kompletne przeciwieństwo tego, co można zaobserwować w Koryncie. Koryntianie chlubią się jakimś przywódcą chrześcijańskim, ale nie widzimy tam, żeby było pragnienie naśladowania tego chrześcijańskiego przywódcy. W uniżeniu i w służeniu innym. Koryntianie stali się królami w swoim myśleniu. To znaczy, że nie potrzebują już służyć. To im trzeba służyć. Koryntianie wzbili się w pychę. I Paweł poprzez pokazanie tego, jak świat traktuje ich, apostołów, i przez co muszą w swojej służbie przechodzić dla Chrystusa, dla Jego Kościoła, chce przypomnieć Koryntianom, że oni też powinni iść tą samą drogą. Nie wynoszenie się ponad innych, jeden przeciw drugiemu, ale właśnie uniżenie w stosunku do innych. Jak Paweł kończy rozwiązywanie tego problemu? No więc Paweł napisał te rzeczy jako napomnienie dla Koryntian, dla wierzących w Koryncie, którzy są dla Pawła jak ukochane dzieci. To Paweł poprzez swoją służbę był narzędziem w rękach Pana przy zakładaniu tego zboru. To Paweł głosił tym ludziom Ewangelię i w związku z tym jest pewnym duchowym ojcem tych wierzących. Tak, jest duchowym ojcem. Dlatego zaprasza ich. Jak zaprasza ich, słuchajcie, zobaczcie, jakiego języka używa. On nie wymachuje, że tak powiem, rózgą czy pasem, ale on mówi, zapraszam was, tak? Zobaczcie, jestem waszym duchowym ojcem. Głosiłem wam Ewangelię, nawróciliście się. Bóg mnie użył. Zapraszam was, naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie. I w tym celu też posłał Tymoteusza, swojego ucznia, którego też traktował jak swoje dziecko w Panu, żeby Tymoteusz przypomniał im to wszystko, czego Paweł nauczał i czego naucza w każdym zgromadzeniu, w każdym zborze. Więc trzeba przypomnieć i Paweł posyła Tymoteusza, żeby przypomniał, jak Paweł postępował. I w końcu Paweł ostrzega Koryntian, a szczególnie tych, którzy popadli w zarozumiałość, że Paweł się nie pojawił jeszcze. I Paweł ostrzega, tak, że jeżeli przyjdzie, jak przyjdzie, i ci, którzy popadli w zarozumiałość, się nie opamiętają, to niestety, ale będą muszą się liczyć z tym, że jego działanie apostoła Pawła będzie miało charakter dyscyplinujący. On przyjdzie jednak z rózgą. I będzie dyscyplinował tych, którzy stali się zarozumiali. I w ten sposób Paweł kończy zajmowanie się tą kwestią niezdrowego podejścia do przywódców chrześcijańskich. Więc Paweł, pisząc te słowa do Koryntian, przypomina nam, że można mieć niezdrowy stosunek do przywódców chrześcijańskich. Można mieć niezdrową, niewłaściwą postawę do przywódców chrześcijańskich i oczywiście tutaj mamy całą paletę różnych możliwości od przykładania zbyt wielkiej wagi do tych przywódców chrześcijańskich, to mamy też drugą stronę do całkowitego negowania tych przywódców chrześcijańskich. W każdym razie ten niezdrowy stosunek będzie niestety też odbijał się na relacjach w Kościele, ponieważ będzie to przenoszone na relacje z braćmi, siostrami w Chrystusie, z którymi jesteśmy w zborze. Będzie to przenoszone na chrześcijan znajomych, prawda, bo z nimi też będziemy rozmawiać na te rzeczy, na te tematy i to się będzie odbijało, będzie też właśnie jakieś napięcie, polaryzacja będzie się pojawiać. Dlatego dobrze jest mieć pewne teologiczne zrozumienie tego, kim są przywódcy chrześcijańscy, kim są liderzy zboru i jaki powinniśmy mieć do nich stosunek, jak powinniśmy ich traktować. Jakiego traktowania powinniśmy oczekiwać z ich strony. To też jest bardzo ważne. Więc Paweł pokazał, że przywódcy chrześcijańscy są przede wszystkim sługami, którzy należą do Boga, są sługami danymi Kościołowi. W tym sensie są darem, ale jako dar są po prostu sługami. W związku z tym nie przysługują im jakieś szczególne przywileje, typu całowanie po rękach, jakieś specjalne szaty, które mają ich wyróżniać, czy też otaczanie się przepychem, jakieś drogie samochody, czy coś w tym rodzaju. Apostoł Paweł daje zupełnie inny przykład, inne normy, inne standardy. Paweł pokazał nam też, że ci słudzy, że on, Apolos, czy inni słudzy, no są po prostu najmniejszą wartością w tym, co wierzący otrzymali od Boga w Chrystusie. Bóg w Chrystusie obdarzył wierzących wieloma różnymi rzeczami, błogosławieństwami, a oni jako słudzy są po prostu najmniejszą kategorią wśród tych rzeczy. W związku z tym nie ma powodu do tego, żeby chlubić się nimi. Jest powód do tego, żeby chlubić się Bogiem. Bóg tu jest kimś, a nie słudzy. W końcu Paweł pokazał nam, że ci słudzy otrzymali od Chrystusa pewną odpowiedzialność, pewien autorytet w Kościele. Ale też Paweł pokazał, że tylko Chrystus może ocenić to, czy ktoś jest wiernym sługą. W związku z tym my jako ludzie nie powinniśmy wartościować tych Bożych sług. Nie powinniśmy mówić, ten jest lepszy, ten jest gorszy. Oczywiście mówimy w takim bardzo szerokim kontekście, tak? W bardzo szerokim kontekście, ponieważ nie możemy tak mówić, ponieważ nie mamy wglądu w serce człowieka, nie mamy wglądu w jego motywację. Chrystus ma i On to wszystko pokaże w dniu, kiedy wróci, w dniu sądu. Dlatego z oceną, z osądem, z wartościowaniem musimy się wstrzymać do momentu sądu. Poza tym musimy pamiętać, że każdy ze sług czyni tylko tyle, ile da mu Pan. Dlatego nie powinniśmy się chlubić sługami Bożymi, czy też w niezdrowy sposób. Nie powinniśmy się chlubić żadnym człowiekiem. Czy dziś jednak sądzimy przywódców chrześcijańskich? Jak się wam wydaje? Czy robimy dokładnie to, co robili Koryntianie? Niestety tak. Tylko kategorie się zmieniły, wartości się zmieniły. Albo kryteria. Jakie dziś są kryteria? Sukces. O, jest wyznacznikiem wielkości, tak, sługi. Wielkość zboru jest wyznacznikiem sukcesu. Im większy zbór, tym większy sukces. A im większy sukces, tym większy sługa oczywiście, który za tym stoi. A większy sługa, tym większym obdarzamy go autorytetem. Natomiast tego mniejszego w cudzysłowiu, no nie będziemy słuchać w ogóle, po co tracić czas na kogoś, kto jest taki mały, tak? A jak jest z kwestią wierności? Kwestia wierności dzisiaj nie ma takiego znaczenia. Jeśli chodzi o wierność, to często zakładamy, tak? Zakładamy, że skoro zbór jest duży, ma dużo członków, dużo działa, to automatycznie to oznacza, że jest to związane z wiernością tego sługi, który tam służy, czy tam tych sług, którzy tam służą. W praktyce jedno z drugim wcale nie musi iść w parze. Mogą być inne rzeczy niż Ewangelia, niż wierność Ewangelii, niż wierne ogłaszanie tajemnic Boga, które przyciągają ludzi do danego zboru. Może być wręcz odwrotnie, ponieważ nie są wierni Ewangelii. To może być zachętą do ludzi, żeby przychodzić, bo usłyszą jakiś wykład motywacyjno-psychologiczny, który ma pomóc im samo udoskonalić się i to ich po prostu zachęca. Albo dostaną dobrą muzykę, dobry koncert przy świetle różnych tam kolorowych światełek, czy tam zaciemnione pomieszczenie i tak dalej. Kto jakoś na emocje, wpłynie na ich emocje i tak dalej. Więc albo jakiś dobry program otrzymają, prawda, bogaty program, który w jakiś sposób będzie pomagał im się rozwijać i tak dalej, więc może być też dobra kawa, dobry poczęstunek, co ludzi będzie przyciągało, tak, no różne rzeczy, niekoniecznie Ewangelia, niekoniecznie wierność Ewangelii. Ale Chrystus mówi nam o wierności, że tego się oczekuje od zarządców, że będą wierni. Więc czego oczekujemy od przywódców chrześcijańskich? Czego my oczekujemy? Sukcesu, wielkości, programu bogatego, dobrej muzyki, dużego zboru. Oczekujmy wierności. Słuchajcie, oczekujmy wierności. Dlaczego? Bo to jest to, czego wszyscy potrzebujemy. Tak, wierności Ewangelii, że potrzebujemy wszyscy. Od tego zależy nasz duchowy dobrobyt. Tak, dlatego potrzebujemy ludzi, którzy będą wierni w nauce, w głoszeniu Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie oceniać ich motywacji. Nie jesteśmy w stanie ocenić tego, co jest w ich sercach, ale możemy ocenić, co głoszą. Tak, tak, bo tutaj już jakby nie pozostajemy w próżni. Chrystus czy apostołowie zostali zostawili tą tajemnicę spisaną. To jest Pismo Święte. Oczywiście oni dodali Nowy Testament, ale generalnie ta tajemnica to jest całe Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Więc tutaj patrząc na to możemy widzieć, kto jest wierny, kto wiernie ogłasza Boże Słowo, kto wiernie ogłasza naukę Chrystusa, kto służy w ten sposób Chrystusowi, Kościołowi. I tego się trzymajmy po prostu. Tak, ale oczekujmy wierności, bo to jest nasza, jeżeli ktoś jest wierny, to jest nasza korzyść, duchowa korzyść w tym świecie. Amen.